Wczoraj obrzędem posypania głów popiołem na znak nawrócenia i pokuty weszliśmy w Wielki Post, w okres bardzo ważny dla naszego przeżywania jedności z Bogiem w cyklu roku liturgicznego. Doniosłość Wielkiego Postu z punktu widzenia życia duchowego wynika stąd, że jest to czas szczególnie intensywnego wysiłku pokonywania w sobie skłonności do grzechu i wychodzenia z różnych zniewoleń, jak na przykład alkoholizm czy nikotynizm. Współcześnie wśród zniewoleń coraz dotkliwie odczuwane jest także uzależnienie się od telewizji czy internetu, a nawet telefonu komórkowego. Jak trudno się od niego uwolnić, świadczy chociażby fakt, że nierzadko ludzie pozostawiają włączony aparat nawet w teatrze czy w kościele podczas mszy świętej. 40-dniowy Wielki Post ma nam przypomnieć wielkie wydarzenie w historii duchowości. Wprawdzie dość odległe w czasie, ale wciąż obecne w życiu osobistym każdego wierzącego. Chodzi o Paschę, czyli o wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, w którym dostrzeżono nadzwyczajną interwencję Boga, a tym samym objawienie się Jego zbawczej woli i opieki. Okres Wielkiego Postu ma ożywić w nas duchowość Paschy, czyli ma nauczyć nas niełatwej sztuki pokonywania własnych słabości i grzesznych przyzwyczajeń oraz ma nauczyć zaufania w Bożą moc. W tym miejscu należałoby uważnie przeczytać Księgę Wyjścia ze Starego Testamentu, tę wspaniałą literacką epopeję, ułożoną na podstawie pewnych faktów historycznych, mającą jednak wyraźny cel wychowawczy. Toteż Księgi Wyjścia, jak i całego Starego Testamentu, nie można traktować jako skrupulatnie spisywanej kroniki wydarzeń. Ustalmy zatem najważniejsze fakty historyczne. Otóż badacze starożytności Bliskiego Wschodu ustalili, że w okresie od XIX do XIII wieku przed Chrystusem zachodni Semici, a więc Syryjczycy i Fenicjanie, a także pojedyncze rody czy nowo powstałe klany Hebrajczyków przenikały okresowo na teren Egiptu, zwłaszcza w rejon wschodniej delty Nilu. W pewnych okresach infiltracje te przybierały na sile do tego stopnia, że zagrażały równowadze kraju nad Nilem, zwłaszcza w okresach słabości jego władców. Pewne grupy cudzoziemców po jakimś czasie opuszczały Egipt, inne zaś pozostawały w nim, stając się niewygodną dla Egipcjan mniejszością. Zdarzało się więc, że byli siłą wypędzani z kraju. Jedną z takich grup, dość liczną, była tak zwana grupa Mojżesza, bo trudno przyjąć za historyczną prawdę, że cały naród izraelski znalazł się w Egipcie. Tym bardziej jest to nie do przyjęcia, gdy uwzględni się fakt, że zjednoczenie 12 pokoleń Izraela w jeden spójny naród dokonało się dopiero za czasów króla Dawida, a więc co najmniej 3 wieki później. Opisane w Księdze Wyjścia dramatyczne losy Hebrajczyków, traktowanych jak niewolnicy przy budowie miast Ramzes i Piton, a następnie ich wyjście z Egiptu, to zapewne sytuacja wspomnianej grupy czy też klanu Mojżesza. Analizując Księgę Wyjścia, egzegeci wskazują, że w jednym opisie połączono dwa wyjścia izraelskich plemion z Egiptu. Pierwsze, dawniejsze, z XV wieku przed Chrystusem, które, jak wynika z opisu, było prawdziwym wypędzeniem, oraz drugie, późniejsze, z XIII wieku przed Chrystusem, które faktycznie było ucieczką. Właśnie klanowi Mojżesza uczeni przypisują to drugie wyjście. Wydarzenie to swój najbardziej krytyczny moment miało nie tyle w Egipcie, co raczej nad Morzem Trzcin, gdzie po opuszczeniu Egiptu Hebrajczycy rozbili pierwszy obóz i zostali otoczeni przez ścigające ich wojsko. Dopiero co zasmakowana wolność została zagrożona. Hebrajczycy zdawali sobie sprawę ze śmiertelnego niebezpieczeństwa. Buntując się przeciw Mojżeszowi, byli nawet gotowi wrócić do niewoli, byleby ocalić swe życie. Jednak w nieprzewidywalny dla siebie sposób uciekinierzy zostali uwolnieni z opresji, gdyż oblegający ich żołnierze z całym swym wyposażeniem potopili się w wodach Morza Trzcin. Teraz już Hebrajczykom nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo i mogli wędrować dalej. Wiara uciekinierów widziała w tym wszystkim potężną rękę Boga Jahwe, Boga, którego wskazał im Mojżesz. W całym tym opowiadaniu o wyjściu z niewoli egipskiej Bóg objawia się jako potężny mocarz, zazdrosny o swój lud, jako ten, który wspiera i broni człowieka. Tym samym Bóg wiary Mojżesza i otaczającego go ludu jest tym, który działa w czasie i wchodzi w historię ludzi, aby ją zmieniać. Na uwagę zasługuje dość szczegółowe przedstawienie rytuału Paschy, które zostało wplecione w opis gorączkowych przygotowań do wyjścia z niewoli. Przypomina to trochę reklamę włączoną w film o wielkim napięciu dramatycznym. O ile jednak reklama jest obcym ciałem w fabule filmu, o tyle opis Paschy ściśle wiąże się z wydarzeniem wyjścia z Egiptu. Zgodnie z nakazem Bożym, powtarzana bowiem każdego roku uczta paschalna ma przypominać Bożą interwencję w historię narodu wybranego, gdy ten znalazł się w tragicznej dla siebie sytuacji. Zdaje się o tym mówić sam sens słowa Pascha. Mianowicie, słowo to pochodzi od hebrajskiego czasownika pasach, co oznacza przechodzić obok lub przeskakiwać. Chodzi o to, że, jak czytamy w Księdze Wyjścia, w czasie, gdy spożywano ucztę związaną z wiosennym pasterskim świętem Przaśników, czyli pierwszych płodów rolnych, Bóg Jahwe interweniował, zabijając wszystko pierworodne w domach, które nie były oznaczone krwią jednorocznego baranka. Anioł śmierci przeszedł obok, jakby przeskoczył nad domami pobożnych Hebrajczyków, tępiąc jedynie pogan i niewiernych. Odtąd więc Pascha i Egzodus, a więc przejście anioła śmierci i wyjście z niewoli, zespalają się w jedno wydarzenie upamiętniane w corocznym obrzędzie uczty paschalnej, jaką pobożni Żydzi celebrują do dziś w szabat po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Chrystus Pan, wierny tradycji Izraela. Także celebrował ucztę paschalną wraz ze swymi uczniami. Choć, jak wynika z opisu Ewangelii, uczynił to dwa dni wcześniej, przewidując swoją dramatyczną śmierć tuż przed szabatem, a więc dokładnie o tej porze, kiedy w żydowskich rodzinach zabijano jednorocznego baranka dla upamiętnienia ostatniej uczty w ziemi niewoli. Przez ustanowienie Eucharystii podczas celebrowania uczty paschalnej Jezus tamtemu odległemu wydarzeniu nadał nowy sens. Odtąd już nie chodzi o porzucenie niewoli politycznej, ale o wyzwolenie się z niewoli duchowej. Jednak tym, który jedynie skutecznie może uwolnić z jednej, jak i z drugiej niewoli, jest sam Bóg, który wchodzi w ludzką historię. Odkąd Jezus ustanowił Eucharystię, dając siebie za pokarm, wszedł On i stale wchodzi w naszą osobistą historię, dokonując dzieła odkupienia i zbawienia. Historia duchowości, nawet tak odległa w czasie, jak wydarzenie Paschy, uczy nas i upewnia, że Bóg jest Bogiem wiernym, Bogiem, który ochrania, Bogiem, który wyzwala z każdej niewoli, także z niewoli grzechu. Trzeba jedynie Jemu okazać posłuszeństwo wiary i Jemu zaufać.